Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wezwał chińskich katolików do troski o jedność z Kościołem Powszechnym. W Watykanie opublikowano papieski list do Kościoła w państwie środka. Przedstawimy syntezę dokumentu, rozmawiać o nim będziemy z ojcem Andrzejem Koprowskim, dyrektorem programowym papieskiej rozgłośni. Powiemy też o audiencji dla metropolitów, którzy wczoraj otrzymali paliusze. Na magazyn w ostatnim dniu czerwca zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Powszechność Kościoła dobrze wyraża różnorodne pochodzenie metropolitów, którzy otrzymali wczoraj paliusze, powiedział Benedykt XVI, przyjmując ich dziś wraz z towarzyszącymi krewnymi. Zwrócił uwagę, że członkowie Kościoła na całym świecie głoszą różnymi językami Ewangelię, wyznając tę samą wiarę otrzymaną od apostołów.
Papież pozdrowił w 7 językach, włącznie z węgierskim, arcybiskupów z wszystkich kontynentów.
23 nowych metropolitów przybyło z Ameryki, w tym z Chile, Gwatemali, Kolumbii, Kuby, USA, Wenezueli, 2 z Peru, po 5 z Brazylii, Kanady i Meksyku.
6 z Afryki, mianowicie z Ugandy, Burundi, Tanzanii, RPA, a 2 z Wybrzeża Kości Słoniowej.
6 z Azji, w tym 1 z Filipin i 5 z Indii, a 1 z Oceanii, mianowicie z Papui Nowej Gwinei.
8 z Europy, w tym z Węgier, 3 z Włoch, 2 z Francji, a 2 z Polski.
Witam nowych arcybiskupów, metropolitów z Warszawy i z Białegostoku, Kazimierza Nicza i Edwarda Osorowskiego, którzy wczoraj otrzymali paliusze. Pozdrawiam bliskie im osoby i wszystkich wiernych z ich metropolii. Paliusz jest znakiem komunii pasterzy z biskupem Rzymu i z całym kolegium biskupów. Niech ta komunia przenika także wasze lokalne wspólnoty. Módlcie się za waszych pasterzy w intencji ich posługi. Niech Bóg wam błogosławi i udziela potrzebnych darów.
Każdy z nowych metropolitów miał okazję do krótkiej rozmowy z Benedyktem XVI.
Mówiliśmy 2 zdania o Koszalinie i 2 zdania o Warszawie i o tej samej zmianie. Ojciec Święty doskonale znał całą sprawę i kontekst i słowa pocieszające usłyszałem. Zapewnienie o błogosławieństwie i modlitwie, a ja wyraziłem swoją wdzięczność i zarazem swoją łączność z Ojcem Świętym. Także przez ten paliusz, wczoraj jeszcze bardziej wyrażoną zewnętrznie, w sposób symboliczny, ale przecież rzeczywisty.
Papież podniósł naszą diecezję na wszystkie możliwe wysokości. Samo to, że wymieniał stronę Białystok, to wszystkich wzruszało. Tak żeśmy się czuli, jakby tylko Białystok był dzisiaj w Watykanie.
W Watykanie opublikowano list Benedykta XVI do katolików w Chinach. Zapowiadany już wcześniej dokument papież podpisał w uroczystość zesłania Ducha Świętego 27 maja. Jak podkreślono w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, list skupia się na tematyce religijnej, a więc nie ma charakteru politycznego czy oskarżycielskiego pod adresem tamtejszych władz państwowych.
Tekst składa się z 2 części. W pierwszej Ojciec Święty analizuje sytuację chińskiego kościoła ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych warunków HRL oraz podziałów panujących wśród wiernych. Zauważa zarówno stały wzrost zainteresowania sprawami duchowymi i religijnymi, jak i rosnący materializm i hedonizm towarzyszące rozwojowi gospodarczemu. Szczególnym kontekstem jest brak oficjalnych relacji Stolicy Apostolskiej z HRL. Papież wyraża nadzieję na otwarcie dialogu w tej dziedzinie, nawet jeśli proces normalizacji będzie wymagał czasu. Przypomina jednocześnie, że Kościół nie żąda dla siebie w tej dziedzinie żadnych przywilejów, ani nie utożsamia się z żadnym systemem politycznym. Rozwiązania istniejących problemów, pisze Benedykt XVI, nie można dokonać przez stały konflikt z prawowitymi władzami cywilnymi, jednak z drugiej strony nie do przyjęcia jest uległość wobec nich, kiedy niesłusznie mieszają się do spraw, które dotyczą wiary i dyscypliny Kościoła.
Papież przypomina podstawowe zasady katolickiej eklezjologii, w tym wyłączność zwierzchnictwa biskupów nad kościołami lokalnymi, konieczność ich więzi między sobą oraz następcą świętego Piotra. Dokument potwierdza otwartość Stolicy Apostolskiej na dialog z władzami państwowymi. Zachęca wiernych do pojednania i przebaczenia oraz do zachowania kościelnej jedności.
Papież w sposób szczególny odnosi się do trzech sytuacji. Pierwszą z nich są tak zwane wspólnoty Kościoła Podziemnego, kierowane przez biskupów pozostających w pełnej jedności ze Stolicą Apostolską. Druga sytuacja dotyczy biskupów wyznaczonych przez państwo, którzy jednak poprosili Watykan o uznanie święceń. Trzecią grupę stanowią biskupi wyświęceni ważnie, ale bez mandatu Stolicy Apostolskiej, którzy nie pozostają z nią w jedności. Papież podkreśla ważność sprawowanych przez nich sakramentów, nawet jeśli przyjęli święcenia w sposób niegodziwy.
Druga część listu zawiera szczegółowe wskazówki duszpasterskie. Akcentują one ważność sakramentów sprawowanych przez wszystkich szafarzy, także wyświęconych niegodziwie. Papież usilnie zachęca chińskich wiernych do zachowania jedności Kościoła, podkreślając potrzebę jego niezależności od instytucji państwowych. Zwraca uwagę, że Kościół winien być kierowany przez biskupów, a nie przez inne instytucje. Podkreśla stałą gotowość Stolicy Apostolskiej do podjęcia dialogu, na przykład w kwestii nominacji biskupich czy struktur administracyjnych Kościoła. Ponadto szczegółowe wskazania zawarte w liście dotyczą różnych grup wiernych, w tym wspólnot parafialnych, duchowieństwa, osób konsekrowanych, rodzin i dorosłych katechumenów. Na koniec papież odwołuje wszelkie uprawnienia i dyrektywy wprowadzone uprzednio przez Stolicę Apostolską, gdyż obecne okoliczności pozwalają na zachowanie norm kanonicznych.
W opublikowanym dzisiaj liście Benedykt XVI ustanawia też dla całego Kościoła Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Będzie to 24 maja, kiedy przypada wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Na temat listu Ojca Świętego do katolików chińskich rozmawiamy z dyrektorem programowym Radia Watykańskiego, ojcem Andrzejem Koprowskim. Proszę ojca, na czym polega specyfika tego dokumentu?
List Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych do wiernych świeckich Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej nosi datę 27 maja 2007 roku i jest znaczącym wydarzeniem w życiu całego Kościoła powszechnego. Nie jest czymś niespodziewanym, zaskakującym. Wpisuje się w cały skomplikowany proces przemian relacji między Stolicą Apostolską a Chinami oraz przemian w samych Chinach na przestrzeni kilkunastu lat. List Benedykta XVI odwołuje się zresztą wiele razy do wcześniejszych kroków, do wypowiedzi Jana Pawła II. Jest ważnym, ale kolejnym krokiem na tej drodze misji Kościoła po Soborze Watykańskim II, na drodze Kościoła przełomu wieków do szukania dróg nowej ewangelizacji. Ojciec Święty napisał list bardzo ważny, ale i bardzo wielowątkowy. Jest to precyzyjny wykład nauki o Kościele, eklezjologii, punktujący istotne elementy wspólnoty wiary, której centrum jest wydarzenie krzyża i zmartwychwstania Chrystusa, które istotne cechy, wymiary On sam, Chrystus, ustanowił. Jeden święty, powszechny, apostolski. Papież podkreśla, że jedność episkopatu z biskupem Rzymu jako następcą Piotra jest odwiecznym, widzialnym znakiem i fundamentem tożsamości Kościoła, każdej epoki, z Kościołem zbudowanym przez Chrystusa na Piotrze i gronie apostolskim. Kościół lokalny, tak zwany kościół partykularny, żeby był sobą w pełni, musi posiadać wspólnotę, konferencję episkopatu, biskupów, następców apostołów, będącą w więzi z następcą Piotra, biskupem Rzymu. Dzisiaj tej konferencji episkopatu w Chinach nie ma, podkreśla papież. To, co jest konferencja biskupów, nie uwzględnia części biskupów, a zarazem uwzględnia kilku, którzy nie są w jedności z papieżem.
A czemu służy to przypomnienie podstawowych teologicznych praw o Kościele w tym dokumencie?
Myślę, że ono jest ważne nie tylko dla Chin, ale i dla Kościoła w Polsce, dla Kościoła w całym świecie dzisiaj, ponieważ zamieszania jest dość dużo. Ale jeśli chodzi o te fundamentalne prawdy teologiczne w odniesieniu do realiów chińskich, papież czyni to odniesienie bardzo wyraźne. I znowuż, tutaj uderza prawdziwie katolicka, uniwersalna, a zarazem religijna perspektywa spojrzenia na najtrudniejsze nawet sprawy, podziały, jakie są dziś wśród katolików chińskich. Papież mówi, większość tych podziałów została wywołana przez przyczyny zewnętrzne, przez instytucje, które zostały narzucone z zewnątrz jako mające decydować o życiu wspólnoty katolickiej. Przez instytucje, które miały głos oficjalny w uznaniu, że dana osoba czy wspólnota, czy miejsce kultu religijnego jest legalne, oficjalne, czy takim nie jest. I to doprowadziło do napięć, do oskarżeń, do podziałów wewnątrz społeczności katolickiej. Papież świadomie nie używa określeń kościół podziemny, kościół patriotyczny. List pisze do katolików w Chińskiej Republice Ludowej. Stara się naprowadzić ich na drogę pojednania i bycia świadkami wiary. Jest świadom, że zabliźnienia ran nie dokona się z dnia na dzień. Że autentycznej wspólnoty nie dopracuje się bez bolesnego procesu pojednania, oczyszczenia pamięci, przebaczenia tym, którzy uczynili coś złego, bez zapomnienia o własnych krzywdach i uspokojenia serc poprzez zakorzenioną w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym chrześcijańską miłość. Benedykt XVI apeluje o rzeczywistą dojrzałość chrześcijańską. Jak mówi, wymaga to stanięcia ponad osobistymi przekonaniami czy wizjami, które ukształtowały się pod wpływem bolesnych i trudnych doświadczeń. Są to jednak, podkreśla, kroki pilne do podjęcia, aby wzmocnić i ukazać więzi wspólnoty między wiernymi i pasterzami Kościoła w Chinach.
No właśnie, duża część dokumentu jest poświęcona pasterzom, zwłaszcza biskupom.
Tak, obszernie omawia papież sprawy nominacji biskupów. Ingerencja organów administracyjnych wyznaczonych przez władze państwowe w tym punkcie wyrządziła bowiem najwięcej szkody, uderzyła w istotny punkt tożsamości katolickiej. Posługa Piotrowa, jej więź z przekazem sukcesji apostolskiej kolejnym pokoleniom biskupów, następców apostołów, dotyka samego jądra nauczania Kościoła i jego struktury sakramentalnej. Konieczne jest kontynuowanie dialogu z władzami państwowymi, mówi papież, celem przywrócenia autonomii Kościoła i stolicy apostolskiej w tej sprawie. Benedykt XVI zwraca uwagę na fakt bardzo zróżnicowanej sytuacji, jaka na tym odcinku stanowi chińską rzeczywistość kościelną. Nie podziemną i patriotyczną, ale kościelną. Są biskupi konsekrowani na mocy decyzji papieża, a nie uznawani przez władze cywilne. Spełniają swoje funkcje duszpasterskie w wierności następcy Piotra i nauczania Kościoła, choć zostali postawieni w sytuacji, że muszą to czynić w ukryciu. Są biskupi konsekrowani bez zgody papieża, czyli w sposób niegodziwy, ale ważny w sensie ciągłości sukcesji apostolskiej, bo konsekrowani przez autentycznych biskupów i zgodnie z rytuałem Kościoła. Większość z nich zwróciła się potem do Ojca Świętego, przedstawiając swoje racje przyjęcia sakry biskupii i prosząc o uznanie ich jedności z papieżem i całym Kościołem powszechnym. Papież Jan Paweł II, obecnie Benedykt XVI, za każdym razem rozpatrywali każdą sprawę z osobna, często zasięgając opinii biskupów sąsiadujących z zainteresowanym i dawali zgodę, tym samym przywracając konkretnego biskupa do grona następców apostołów. W liście Ojciec Święty apeluje o większą czytelność znaków. Prosi, by ci biskupi jasno informowali wiernych o tym, że zwrócili się z prośbą i że została przywrócona jedność. Zarazem zwraca uwagę na to, że sakramenty przez nich, jak również nawet przez tych konsekrowanych bez zgody papieża, którzy do dzisiaj nie prosili o przywrócenie jedności, są ważne. I wierni świeccy, nie mając innej możliwości, mogą i powinni korzystać z Eucharystii i innych sakramentów w kościołach przez nich obsługiwanych.
Z listu wynika, że specyfika Kościoła chińskiego jest bardzo szczególna. Czy dokument zmienia coś w konkretnych wymiarach duszpasterskich aktywności Kościoła?
Tak, warto może dodać, że w punkcie 18 pod koniec list papieża odwołuje uprawnienia i nadzwyczajne wskazania duszpasterskie udzielone przez Stolicę Apostolską potajemnie dawniej. Chodzi o tak zwane 8 punktów kardynała Tomko. Poufny dokument z 3 października 1988 roku, kiedy kardynał Tomko był prefektem Kongregacji Rozkrzewienia Wiary. Tamten dokument zabraniał koncelebrowania z biskupami konsekrowanymi bez zgody papieża. Zabraniał uczestniczenia w mszach świętych sprawowanych przez kapłanów wyświęconych przez tamtych biskupów. a zarazem dawał uprawnienia biskupom konsekrowanym z nominacji papieskiej na konsekrowanie innych biskupów. To zostało odwołane. Ojciec Święty podkreśla, że cała ta sprawa nominacji biskupich jest najtrudniejszym problemem w relacjach między Stolicą Apostolską a władzami chińskimi. Władze bowiem są bardzo wrażliwe na społeczne znaczenie, jakie ma biskup. Jednak podkreśla papież, w tym punkcie niezależność Kościoła jest istotna, dotyka to wszystko serca Kościoła, gwarancji jedności Kościoła i hierarchii katolickiej. Jest też powszechnie uznane przez prawo międzynarodowe, które widzi w tym element słusznej wolności religijnej przysługującej i jednostkom, i wspólnotom. Papież zwraca uwagę na potrzebę większego skupienia się przy sygnalizowaniu do niego i Stolicy Apostolskiej kandydatów do biskupstwa. Zwraca uwagę na potrzebę skupienia się na profilu osobowościowym kandydatów. Powinni to być prawdziwi ludzie wiary, solidni kapłani, cieszący się szacunkiem wśród wiernych, mający już pewne doświadczenie duszpasterskie. Jak wspomniałem, list papieża jest bardzo obszerny i wielowątkowy. Benedykt XVI wylicza problemy, jakie są do podjęcia w rozmowach z władzami państwowymi, aby uregulować sprawy administracyjne tzw. prowincji kościelnych, metropolii, sprawy administracji parafii i diecezji.
Jakie znaczenie, jak ojciec myśli, będzie miał dla katolików ten dokument, ten list Ojca Świętego?
Myślę, że dla katolików w Chinach ważnym jest umocnienie tego wszystkiego, co papież pisze o głębszym wprowadzeniu w chrześcijaństwo, o potrzebie katechezy pochrzcielnej, o duszpasterstwie rodzin i znaczeniu rodziny w całości chrześcijańskiej, ale i kulturowej tradycji chińskiej. Benedykt XVI swój list sytuuje w szerokiej perspektywie historycznej, tysiącletniej tradycji mądrościowej, filozoficznej, naukowej, artystycznej. Podkreślał osiągnięcia ekonomiczno-społeczne Chin w ostatnich latach, które wzbudziły zresztą zainteresowanie całego świata. Zauważa, że te osiągnięcia pociągają za sobą dwojakiego rodzaju zjawiska. Z jednej strony, zwłaszcza wśród młodzieży, narasta zainteresowanie wymiarem duchowym, transcendentnym życiem człowieka, zainteresowanie religią, w sposób szczególny chrześcijaństwem. A z drugiej strony, także w Chinach, jak i w innych krajach, narastają tendencje hedonistyczne, materializmu praktycznego, postaw bardzo egoistycznych, które rozbijają zwartość tkanki społecznej, wrażliwość na to, co jest niezbędne dla życia wspólnoty lokalnej też w sensie obywatelskim. Jak precyzuje papież, i w Chinach z wielkich miast rozlewa się ta mentalność na inne regiony Chin. Może w tym momencie warto dodać, że według statystyk w 1948 roku w Chinach było około 3 miliony katolików, a dzisiaj pomimo ateistycznego systemu i walki z Kościołem jest ich 8 do 12 milionów. A zarazem z informacji, które dochodzą do nas jako Radia Watykańskiego, zdecydowanie rośnie zapotrzebowanie sygnalizowane przez młodzież, i to wcale niekoniecznie wyłącznie katolicko, na to, żeby programy Radia Watykańskiego w języku chińskim dawały więcej informacji o chrześcijaństwie jako punkcie odniesienia dla spraw kulturowych, społecznych współczesnego świata. Nawiązując do słów Jana Pawła II, Benedykt XVI mówi o współodpowiedzialności katolików chińskich za nową ewangelizację. Powtarza to, co mówił Jan Paweł II. Pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa oznaczało postawienie krzyża Chrystusowego w Europie. Drugie tysiąclecie w Ameryce i Afryce. Wiele wskazuje na to, że trzecie tysiąclecie będzie czasem żniwa Bożego Słowa na wielkim, bardzo żywotnym kontynencie azjatyckim.
Dziękuję bardzo, mówił dyrektor programowy Radia Watykańskiego, ojciec Andrzej Koprowski. Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy sobotni program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.